Storybox zaprasza do wysłuchania książki Aleksandra Dima Hrabia Monte Cristo, część druga. Tłumaczenie Klemens Łukasiewicz. Czyta Tomasz Bielawiec. Rozdział pierwszy. Pan Noirtier. A oto, co się działo w domu prokuratora po odjeździe pani Danglars, podczas gdy Valentine rozmawiała z Maksymilianem. Pan de Villefort przyszedł razem z żoną do pokoju ojca. Przywitali się z nim, po czym kazali odejść Barrois, lokajowi, który służył u pana Noirtier już od 25 lat, i usiedli przy starcu. Pan Noirtier siedział w wielkim fotelu na kółkach. Usadzano go w nim rano, a wieczorem przenoszono do łóżka. Fotel stał przed wielkim lustrem, w którym odbijał się cały pokój, tak, że starzec mógł widzieć, kto wchodził, kto wychodził i w ogóle wszystko, co się działo wokół niego. Nieruchomy niczym trup, patrzył teraz uważnie bystrymi oczyma na swoje dzieci. Ich ceremonialny ukłon zapowiadał, że przyszli w oficjalnej, a nieoczekiwanej sprawie. Zostały mu tylko wzrok i słuch. Tylko one ożywiały to ciało, będące już właściwie w 3/4 w grobie, a z owych dwóch zmysłów jeden zdradzał otoczeniu, że w posągu tym istnieje wewnętrzne życie. Spojrzenie to przypominało dalekie światło, które mówi człowiekowi zabłąkanemu w nocy na pustkowiu, że jest jeszcze ktoś, kto czuwa w ciszy i ciemnościach. I tak w czarnym oku pana Noirtier, ocienionym czarną brwią, włosy za to długie, opadające na ramiona, już pobielały, w tym oku zebrała się cała energia, cały spryt, cała siła i inteligencja, jakie niegdyś rozproszone były w całym ciele. Bywa tak często, gdy zamierają inne organy. W jednym koncentruje się cała żywotność człowieka. Pan Noirtier nie mógł poruszyć ręką, nie mógł przemówić ani wstać, ale spojrzenie zastępowało mu wszystko. Rozkazywał wzrokiem i wzrokiem dziękował. Był to prawdziwy trup o żywych oczach. Trudno o coś okropniejszego nad widok tej twarzy z marmuru, w której zapalały się nagle błyski gniewu lub radości. Trzy tylko osoby rozumiały ten język sparaliżowanego. Villefort, Valentine i stary sługa. Ale pan de Villefort rzadko odwiedzał ojca. Tylko wtedy, gdy koniecznie musiał, a gdy już zaszedł, nie starał się sprawić ojcu przyjemności rozmową. Toteż jedyną radością starca była jego wnuczka. Dzięki oddaniu, miłości i cierpliwości, Valentine doszła do takiej wprawy, że rozumiała wszystko, co Noirtier chciał wyrazić spojrzeniem. Na tę mowę niemą i niezrozumiałą dla kogokolwiek innego odpowiadała słowami i mimiką, w którą wkładała całe swoje serce. I tak toczyły się między nimi ożywione dialogi. Ów mniemany posąg, który już niemal obracał się w proch, był nadal człowiekiem o ogromnej wiedzy, niezwykłej przenikliwości i tak silnej woli, jak tylko może być silny duch zamknięty w nieposłusznej materii, nad którą utracił władzę. Valentine nauczyła się więc rozumieć myśli starca i przekazywać mu swoje, a dzięki tym starannym analizom rzadko się zdarzało, przynajmniej jeśli chodzi o sprawy codzienne, by nie odgadła dokładnie jego życzeń lub potrzeb. Stary sługa służył swojemu panu, jak już mówiliśmy, od 25 lat i znał tak dobrze jego nawyki, że Noirtier niemal nigdy nie musiał go o nic prosić. Villefort nie potrzebował jednak pomocy ani córki, ani służącego, aby przeprowadzić z ojcem zamierzoną rozmowę. Znał dobrze, jakeśmy powiedzieli, mowę starca, a jeśli z nim nie rozmawiał, to dlatego, że go to nudziło lub przez obojętność. Pozwolił więc, by Valentine zeszła do ogrodu, odprawił sługę, usiadł po prawej stronie ojca, pani de Villefort zasiadła po lewej, i rzekł: niech ojca nie dziwi, że Valentine nie przyszła razem z nami i że oddaliłem Barrois. Narada, jaką chcemy z ojcem odbyć, jest takiego rodzaju, że nie powinni być przy niej ani młoda panienka, ani służący. Pragniemy coś ojcu oznajmić. Podczas tego wstępu twarz Noirtiera pozostała niewzruszona, zaś Villefort zatapiał w nim tak badawcze spojrzenie, jakby chciał mu przeniknąć do głębi duszy. Jesteśmy pewni, ciągnął prokurator swym lodowatym tonem, który zdawał się nie dopuszczać żadnego sprzeciwu, że ci się spodoba to, co ci chcemy zakomunikować. Wzrok starca pozostał bez wyrazu. Słuchał i tyle. Postanowiliśmy wydać za mąż Valentine. Zapewne więcej emocji niż pan Noirtier okazałby na taką wieść posąg z wosku. Ślub odbędzie się za 3 miesiące. Wzrok starca pozostał martwy. Pani de Villefort wtrąciła więc szybko. Myśleliśmy, że ta wiadomość zainteresuje ojca, bo przecież Valentine cieszy się ojca szczególną sympatią. Pozostaje nam już tylko wymienić nazwisko człowieka, który zostanie jej mężem. To jedna z lepszych partii, o jakich Valentine mogłaby pomyśleć. Młodzieniec ten posiada majątek, piękne nazwisko, a jego znakomite wychowanie i upodobania gwarantują naszej Valentine prawdziwe szczęście. A zresztą, jego nazwisko nie jest zapewne ojcu nieznane. Chodzi o pana Franca de Quesnel, barona d'Épinay. Podczas przemówienia żony Villefort nie spuszczał ani na chwilę wzroku ze starca. Gdy pani de Villefort wymówiła nazwisko Franca, oczy Noirtiera, którego syn znał tak dobrze, zadrgały. Jego powieki rozwarły się jak wargi, które chcą wyrzucić z głębi słowa, i ze źrenic wystrzeliły mu błyskawice. Villefort wiedział dobrze o dawnej nienawiści politycznej, jaka dzieliła jego ojca i ojca Franca. Zrozumiał tę iskrę i to wzburzenie. Udał jednak, że tego nie dostrzegł i podjął rozmowę tam, gdzie skończyła jego żona. Ojcze, rozumiesz dobrze, że Valentine skończy niedługo lat 19 i musi wreszcie wyjść za mąż. Niemniej nie zaniedbaliśmy pomyśleć tu także o ojcu. Upewniliśmy się, że mąż Valentine zgodzi się. Może nie na to, aby mieszkać z nami, mogłoby to być krępujące dla młodego małżeństwa, ale na to, aby ojciec zamieszkał z nimi. Valentine kocha ojca bardzo, a ojciec odwzajemnia jej to uczucie. W ten sposób, mieszkając u nich, nie będzie się musiał ojciec wyrzekać żadnych swoich przyzwyczajeń. A oprócz wnuczki zyska też i wnuka. Razem będą się ojcem opiekowali. W oczach Noirtiera pojawił się krwawy blask. Widać było, że przeżywa coś strasznego. Krzyk bólu i gniewu podchodził mu do gardła, a nie mogąc z niego ujść, dusił go. Spurpurowiała mu twarz, a wargi zsiniały. Villefort spokojnie otworzył okno, mówiąc: gorąco tu, upał ojcu szkodzi. Podszedł znów do ojca, ale już nie usiadł. Mariaż ten, dodała pani de Villefort, bardzo podoba się panu d'Épinay i jego rodzinie. A zresztą cała jego rodzina składa się tylko ze stryja i ciotki. Jego matka umarła, wydając go na świat, a ojciec został zamordowany w roku 1815. Dziecko miało wtedy zaledwie 2 lata. Pan Franc jest zatem całkowicie panem swojej woli. To było tajemnicze morderstwo, rzekł Villefort. Jego sprawcy są do tej pory nieznani, chociaż podejrzewano wiele osób, jednak nikogo ostatecznie nie oskarżono. Noirtierowi udało się skrzywić usta jakby w uśmiechu. Jakoż prawdziwi winowajcy, ciągnął Villefort, to znaczy ci, którzy rozumieją, że popełnili zbrodnie, których może dotknąć sprawiedliwość ludzka, a po śmierci i boska, byliby bardzo szczęśliwi, gdyby mogli być na naszym miejscu, gdyby mogli wydać córkę za pana Franca. Uwolniliby się bowiem w ten sposób od wszelkich podejrzeń. Noirtier uspokoił się dzięki sile woli, którą trudno byłoby podejrzewać w tak zniszczonym organizmie. Tak, rozumiem, odpowiedział spojrzeniem Villefortowi, a w spojrzeniu tym malowała się głęboka wzgarda i gniew. Villefort odpowiedział na to lekkim wzruszeniem ramion. Następnie dał znak żonie, aby powstała. A teraz, ojcze, odezwała się pani de Villefort, przyjmij wyrazy naszego uszanowania. Chciałby ojciec, aby przyszedł też do niego Edwardek? Ustalone było, że starzec wyraża zgodę przymykając powieki, a odmowę mrugając nimi kilkakrotnie. Jeżeli zaś czegoś sobie życzył, podnosił oczy w górę.